Oddajemy Ci, Panie Jezu Chryste, to wszystko, co jest w naszych sercach. Oddajemy Ci nas samych z tym ogromnym pragnieniem słuchania Ciebie, przyjęcia daru słowa, który jest naszym życiem, naszym umocnieniem. Ty jesteś obecny pośród nas, bo my się gromadzimy tutaj w imię Twoje. Prosimy Cię, ześlij nam Twojego Ducha, aby On nas umocnił, aby nas oświecił, aby przyniósł naszym sercom słowo pocieszenia i miłości, ten Twój dar. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas za żywość z Bogiem. Przyjdź w duchu z przelitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego.
Znów sobie lokalizujemy nasz tekst. Dzisiaj już po raz ostatni jesteśmy w trzecim rozdziale Ewangelii Janowej. Cały czas pamiętając, że jest to niejako konsekwencja spotkania Jezusa z Nikodemem i tej rozmowy na temat nowego narodzenia. Chociaż zobaczymy, że dziś i miejsce, i sceneria, i tematyka nieco nam się zmieni. Będzie to związane właśnie, możemy powiedzieć, z takim podziałem, drugą częścią właśnie tego bloku dotyczącego Nikodema, a mianowicie Jezus opuści Jerozolimę, uda się do Judei. Jerozolima też się znajduje w Judei oczywiście, ale Jezus już nie będzie w samym mieście świętym, będzie poza nim. Ten tekst będzie dotyczył też osoby Jana Chrzciciela. Będzie to ostatnie spotkanie z Janem Chrzcicielem w czwartej Ewangelii, które będzie takim duchowym testamentem Jana na temat Jezusa. Będą to słowa, których nie ma w Ewangeliach synoptycznych, więc tym bardziej, możemy powiedzieć, ten przekaz tego testamentu będzie dla nas taki ważny i istotny. Z Ewangelii według świętego Jana. Metatauta elfen ho Jezus, kai hoi matetaiautu, eistem judaianken, kai ekei dietrimen metauton, kai ebaptizen. Ente kai ho Johannes baptizon en ainon, en Christusa lein, hoti hidata polla en ekei, kai paredimon to kai ebaptizon to. Upo gar en meblemenos eisten filaken ho Johannes. Egeneto un zetesis ecton mateton Johannum meta judaion peti catarismu. Kai elson proston juda Johannemen kai eipan auto. Rabbi, hos en meta superan tu Jordanu, hos syn martirekas, ide hutos baptizei kai pantes erhon tai pros auto. Απεκριτεί Ιωάννης καί έπεν ου δίνα ταί άνθρωπος λαμβάνει ου δε χέν εάν με ε δε δόμενον αυτο εκ του ουρανού. Αυτο εχήμε εις μοι μαρτυρέι δε χωτι έιπο χωτι ουκ έινι εγώ ο Χριστός, αλλά χωτι απεστάλμενος έινι εν προστεν εκείνου. Χω έχον ten nymfe nymfius esti, ho de filos tu nymfiu, ho chestekos, kai akuon autu, hara chairi diaten fonen tu nymfiu. Haute unhe hara he eme bebleotai, ekeinoi dei auxanei, eme de elantuskai. Ho anote erhomenos epanu anton esti, ko on ek tes gez estin kai ek tes gez lalei, ho ek tu uranu er homenos epanu panton estin. Ho he oraken kai ekusen tuto martirei, kai ten martirian autu udei slambanei. Ho lagun autu ten martirian esfragisten hoti hofe os ale tes estin. Kongar, apesteilen hote os karemata tute ulalei.
ugar ek metu didosin topneuma. Χοπάτερ αγαπάτων χίλων, καί πάντα δέλουκεν εν τεχελί αυτού. Χοπιστεύω εϊστον χίλων εχεϊτζόν αλλονούν. Χοδέτ, επέιτον το χίλιο, ουκ οψερβαϊτζόν αλλαχε όρβε του Θεού, μένει εν αυτού. Μάμε τέν ναζ δόσιτς δούγι τέξτ, κτούριν τσιτάμε τάκ. Potem poszedł Jezus i uczniowie Jego do ziemi judzkiej. Tam przebywał z nimi i chrzcił. Był także Jan, który chrzcił w Ainon blisko Salim, ponieważ było tam wiele wody i przychodzili i się chrzcili. Jan nie był jeszcze bowiem wtrącony do więzienia. Zdarzył się więc spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. I przyszli do Jana i rzekli mu: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem i o którym ty zaświadczyłeś, oto ten udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan i rzekł: człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli nie zostanie mu to dane z nieba. Wy sami zaświadczacie, że powiedziałem, że ja nie jestem Chrystusem, ale posłanym przed nim. Mający oblubienicę jest oblubieńcem, zaś przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się głosem oblubieńca. Więc ta moja radość jest pełna. Trzeba, aby on wzrastał, a ja zaś umniejszał się. Przychodzący z wysoka jest nad wszystkimi. Będący z ziemi jest z ziemi, po ziemsku przemawia. Przychodzący z nieba jest nad wszystkimi. To, co widział i słyszał, to poświadcza. A jego świadectwa nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, uznał, że Bóg jest wiarygodny, którego bowiem posłał Bóg, słowa Boże mówi, bowiem bez miary daje mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Wierzący w Syna ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy, bądź też nie jest posłuszny, nie mamy tutaj słowo, które oznacza te dwie rzeczy, nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy życia, ale trwa na nim gniew Boży. Więc rozpoczynamy sobie od początku i widzimy, że jest tutaj takie ciekawe stwierdzenie. Jezus opuszcza Jerozolimę. Był tam na pierwsze święto Paschy, jak pamiętam, dokonał oczyszczenia świątyni. Uczniowie widzieli te jego prorocze słowa, ten znak. Widzieli również inni Żydzi, niektórzy nawet uwierzyli, inni nie. I w związku z tym wywiązała się rozmowa z Nikodemem, którą czytaliśmy sobie wcześniej. Teraz natomiast przechodzą sobie do ziemi judzkiej, w jakieś miejsce na terytorium Judy, gdzieś nad wodą, możliwe, że nad Jordanem. Tam przebywał z nimi i chrzcił. Jest to zaskakujące stwierdzenie, że Jezus chrzci. Inne Ewangelie nic takiego nam nie podają. Co ciekawe, ta kwestia jest wyjaśniona dopiero w czwartym rozdziale, tak jakby Jan zupełnie nie widział problemu, jakby to była rzecz oczywista i dopiero tak jakby dygresyjnie stwierdza 4:2. Wprawdzie Jezus nie chrzcił sam, ale Jego uczniowie. Widzimy tutaj właśnie taki, możemy powiedzieć też, zidentyfikowanie się uczniów z mistrzem. Jezus posyła uczniów i oni coś robią w Jego imieniu, ze względu na Niego. A zaraz będziemy sobie starali wyjaśnić, o co tutaj chodzi, co to jest za chrzest. I jest to czas, który poprzedza rozpoczęcie głoszenia, prawdopodobnie. O tym momencie, o tej chwili nic nam Ewangelie synoptyczne nie mówią. Bo u synoptyków mamy takie bardzo konkretne stwierdzenie. Kiedy Jan został uwięziony, wtedy Jezus przybywa do Galilei, przybywa w okolice Kafarnaum, nad jezioro i zaczyna głosić. To jest, możemy powiedzieć, taki punkt startowy Jezusa w Galilei. Tutaj natomiast zobaczmy, Jezus się znajduje w Judei, Jan jeszcze nie został wtrącony do więzienia, czyli to jest, możemy mieć taki ostatni czas, kiedy działa jeszcze Jan, ostatnie wręcz momenty jego działalności, kiedy już wcześniej doszło do spotkania między Janem Chrzcicielem i Jezusem. I właśnie, i coś ciekawego się tutaj dzieje. Co to jest ten chrzest? Bo Jan chrzcił, Jan miał też sporo uczniów i też już wiemy z Ewangelii Jana, że pierwszymi uczniami Jezusa kim byli? Byli uczniami Jana Chrzciciela. Czyli oni, zobaczmy, już byli wprowadzeni niejako w ten ryt chrztu przez Jana. I wiedzieli, że jest to taki ryt, który ma człowieka otworzyć na drogę nawrócenia. I być może mamy tutaj do czynienia z taką kontynuacją, czego uczniowie Jana nauczyli się od Jana, niejako tutaj w tym pierwszym, wstępnym jeszcze momencie działalności, to właśnie również czynią wobec ludzi. Czyli zapraszają ich do przyjęcia postawy nawrócenia, zapraszają ich do pokuty, zapraszają ich do uznania swojej własnej grzeszności. I teraz mamy tutaj ciekawą sprawę, bo Jezus z uczniami przebywa w Judei, a gdzie przebywa Jan? Mamy taką zagadkę, co to mogły być za miejsca. Mamy tutaj trzy teorie związane z tymi miejscami, a nawet cztery. Ewangelia podaje nam tajemnicze nazwy. Jan chrzcił w Ainon, blisko Salim, ponieważ było tam wiele wody. Czyli Jan jeszcze też udziela chrztu. Niektórzy ojcowie Kościoła, to jest ta czwarta interpretacja, zacznę od końca, w ogóle uważali, że jest to symbolizm, że jest to, są to nazwy symboliczne. Zresztą niektórzy interpretatorzy, którzy nadawali też Ewangelii Janowej taki wymiar symboliczny, duchowy, też się ku temu skłaniali, bo Aino jest to liczba mnoga od Ain, co może znaczyć oczy, ale przede wszystkim źródło. Źródło. A Salim pochodzi od Shalom, to znaczy pokój. Źródło pokoju. Jan jest tam, gdzie jest źródło pokoju. Wskazuje na Jezusa. Ten chrzest przygotowuje do spotkania z Jezusem właśnie tego, który jest prawdziwym źródłem pokoju. To jest taka symboliczna interpretacja tych dwóch miejsc. Ale są też inne. I moi drodzy, niektórzy łączą te nazwy z Zajordaniem. Tam, gdzie doszło do chrztu, tam, gdzie Jan spotkał się z Jezusem. I to nam potwierdza tak zwana mapa z Madaby. Madaba jest to miejscowość w Jordanii. Tam został znaleziony w jednym z kościołów fantastyczna mozaika z VI wieku. Oczywiście nieco uszkodzona, ale bardzo dużo można z niej wyczytać, która przedstawiała cały starożytny Bliski Wschód, no właśnie z czasów bizantyjskich i identyfikację ówczesną różnych miejsc świętych. Cała Jerozolima bizantyjska właśnie została zidentyfikowana dzięki tej mozaice. Natomiast tutaj mamy miejsce bardzo ciekawe, a mianowicie, zobaczmy, jest miejsce, gdzie Jordan, tutaj widzimy jest Jordan, wpada do Morza Martwe. Mamy Morze Martwe. Zobaczmy, tutaj jest Jerycho, napis piękny grecki. Ci, którzy niedawno byli, już to mają przed oczami. Że tutaj po tej stronie jest Jerycho, potem tutaj na to Morze Martwe się jedzie. Tu jest Jordania. I tutaj, zobaczcie, jest Ainon po grecku napisane, tutaj blisko tego jelonka. Po tej stronie znaleziono właśnie różnego rodzaju kaplice, baptysteria z okresu bizantyjskiego, które upamiętniały spotkanie Jezusa z Janem Chrzcicielem właśnie po tej stronie jordańskiej. My byliśmy po tej stronie miejsce chrztu, chociaż karta z Madaby po stronie izraelskiej identyfikuje Bedawarę Janową. Tutaj mamy Bedawara, a tutaj mamy Ainon. I to jest pierwsza z tych teorii. Według natomiast historyka Eusebiusza, według jego onomastikonu, czyli tego wypisu również miejsc świętych, to jest IV wiek po Chrystusie, to miejsce znajdowało się na granicy Galilei i Samarii. Czyli jak się kończy Galilea, jest miasto po stronie żydowskiej, jedno z miast z Dekapolu, z Cytopolis, czyli też Betrzea. Cytopolis to jest nazwa grecka tego miasta, natomiast Betrzea, nazwa żydowska, po dzień dzisiejszy to miasto w Izraelu jest i są wspaniałe pozostałości ruiny ogromnego miasta, które przez wiele wieków było burzone i odbudowywane wielokrotnie. i do głowy, moi drodzy, tutaj, zobaczę. Tu mniej więcej mamy właśnie w okolicy, jest końcówka Galilei, tu już się zaczyna Samaria, tu mamy Sychar słynny, czyli Nablus, Sebaste, tam gdzie było miasto Samaria, idziemy dalej, właśnie tu Jerozolima. I trzecia teoria, niektórzy uczeni, archeolodzy identyfikują to miejsce z Samarią w ogóle, z okolicami właśnie Sychem, czy dzisiejszego Nablus, że tam znajdowały się starożytne miejscowości Alinum i Salim, które dziś się umiejscawia w okolicach Wadi Fara. To jest, zobaczmy, tu jest Sychem i tutaj jest Wadi Fara. Miałoby nastąpić. Oczywiście ostatecznie musimy powiedzieć, nie wiemy. Te miejsca są tajemnicze, różne teorie są z tym związane i dokładnie nie wiemy, w jakim miejscu Jan Chrzciciel się na ten ostatni moment zatrzymał. I zobaczmy, to jest rzecz ciekawa. Mówimy sobie tutaj o chrzcie Jezusa, że Jezus chrzcił, już z tym komentarzem, że chrzcili Jego uczniowie, ale też sama Ewangelia Janowa zapowiada na chrzest Jezusa. Sam Jan Chrzciciel mówi, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jednak nie możemy tutaj tej działalności uczniów utożsamiać właśnie z chrztem Duchem Świętym, bo dar Ducha łączy się z uwielbieniem Jezusa. O tym mówi sama Ewangelia Janowa, że Duch nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus jeszcze nie został uwielbiony, to w tym 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy. Więc dar Ducha, ten chrzest w Duchu, łączy się ściśle z wydarzeniem Paschy Jezusa, z Jego śmiercią, gdy Jezus oddaje Ducha, umierając, oddając się w ręce Ojca, oddaje tego Ducha, ten Duch jest właśnie owocem Jego śmierci, potem też Jego zmartwychwstania, bo Duch jest darem zmartwychwstałego Pana. Więc nie może to być ten właśnie Duch, ten chrzest. Natomiast, tak jak już przed chwilą stwierdziliśmy, chodzi tutaj właśnie o taki ryt oczyszczenia kontynuowany przez uczniów Jezusa, którzy wywodzili się właśnie z grona uczniów Jana Chrzciciela. Niemniej jednak na pewno, skoro czynili to uczniowie Jezusa, w jaki sposób już ten chrzest wiązał tych ludzi z samym Jezusem. Zresztą zaraz się to okaże, będzie to w ustach właśnie dyskutujących na temat Jezusa, Żydów i uczniów Jana Chrzciciela, że oto wszyscy zaczynają przechodzić do Jezusa. Czyli była tu jakaś forma, jakiś ryt, który przybliżał ludzi do Jezusa, który sprawił, że teraz ludzie zaczęli właśnie już nie przechodzić do Jana. Zresztą ruch Jana Chrzciciela był bardzo dynamiczny i przynależało tam bardzo wielu ludzi, ale był to właśnie teraz ten ruch, to przychodzenie uczniów zaczęło się kierunkować na Jezusa, przychodzenie też ludzi. I widać tutaj w tym tekście bardzo wyraźnie, że Jezus i Jan działają osobno. I zdarzył się właśnie spór pomiędzy uczniami Jana i pewnym Żydem. Właśnie. No to w takim razie gdzie mamy pójść? Do kogo? Do Jana Chrzciciela czy do Jezusa? To jest jakaś konkurencja w takim razie, jeden wobec drugiego. Czy o co tutaj chodzi? Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy obraz, bo zobaczmy. Znów nam się nakładają poziomy znaczeniowe i my zaczynamy sobie od tego poziomu momentu przed rozpoczęciem działalności Jezusa w Galilei, kiedy Jan jeszcze żyje, kiedy Jezus jeszcze tak nie wystartował ostatecznie, tak w pełni, ale tutaj też musimy widzieć późniejszą płaszczyznę wspólnoty chrześcijańskiej, bo w Ewangelii Jana Jezus to są również chrześcijanie, bo to jest Jego ciało. To jest Jezus żyjący, zmartwychwstały, popaschalny. I po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy wspólnota chrześcijańska się rozwija, wiemy o tym doskonale, że istnieją jeszcze tak zwane koła Jana Chrzciciela. O tym mówią Dzieje Apostolskie, oni działają w Efezie i mają chrzest Janowy,
nie wiedzą o Duchu Świętym, jak Święty Paweł się z nimi spotyka. Kto to taki ten Duch Święty? No i wtedy następuje cała katecheza na temat właśnie Jezusa Chrystusa i daru Jego Ducha i tego, że to ja właśnie przygotowywał i zapowiadał przyjście Jezusa. Także tutaj też możemy zobaczyć tę konfrontację, bo musiało do niej dojść prędzej czy później. Bo jeżeli zobaczymy, tutaj Jan Ewangelista tyle nam mówi o Janie Chrzcicielu, daje nam właśnie jeszcze to kolejne świadectwo, mówi nam w prologu o Janie Chrzcicielu, to ma naprawdę duże znaczenie oddziaływanie właśnie na to, co przeżywała również pierwsza wspólnota chrześcijańska. Że to był jakiś konkretny wymiar też konfrontacji wspólnoty chrześcijańskiej, tej wspólnoty chrześcijańskiej paschalnej, że oni właśnie też spotykali się z tak zwanymi joannitami i właśnie tymi, którzy czcili Jana Chrzciciela, uważali go za wysłannika Bożego. I teraz ewangelista Jan, który też jest przecież uczniem Jana Chrzciciela, jakoś się wypowiada w imieniu swojego pierwszego mistrza, wskazuje, co Jan Chrzciciel ostatecznie na koniec powiedział. Więc mamy właśnie obraz społu, do kogo my mamy iść. Kto jest teraz tym kamieniem? Zobacz, Janie, ty tutaj przyzywałeś wszystkich nad Jordan, całe tłumy przychodziły do ciebie, a teraz oto ten udzielasz tu i wszyscy idą do niego. Nastąpi tutaj kolejne, już ostatnie świadectwo Jana Chrzciciela. Po tym, jak mieliśmy to świadectwo w pierwszym rozdziale, będzie to niejako potwierdzenie tego, co już Jan powiedział. Bo w wyniku, zobaczmy, tego świadectwa z pierwszego rozdziału, pierwsi uczniowie, pierwsi ludzie zaczęli iść za Jezusem. I teraz Jan Chrzciciel się z tego nie wycofuje. On to dalej, ostatecznie, już w sposób najbardziej wyrazisty potwierdza. Niektórzy też zauważają bardzo ciekawą synchronizację pomiędzy tymi dwoma świadectwami. Tym, które nastąpiło w pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale. Mamy tutaj to odniesienie, że Jan nie jest Mesjaszem. W pierwszym rozdziale to było takie mocne też stwierdzenie, nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem. Tutaj tylko już tak podsumowuje Jan, że on nie jest Mesjaszem. Druga rzecz, która występuje w obydwu tekstach, to jest to przygotowanie drogi, bycie posłanym. W pierwszym rozdziale Jan mówi, że przygotowuje drogę na przyjście Mesjasza, a tutaj, że jest posłanym przed nim. I zupełnie ta sama sprawa. W pierwszym rozdziale Jan zwraca uwagę na tego, który przychodzi po nim, jako który był przed nim. Jezus, on przychodzi po mnie, ale był wcześniej przede mną. I tutaj w trzecim rozdziale mamy to odniesienie, że on jest większy niż ja. I znów ukazanie pierwszeństwa Jezusa nad Janem. I ostatnia sprawa w pierwszym rozdziale Jan mówi, iż działa po to, aby Jezus mógł się objawić Izraelowi. A tutaj dochodzi już do takiej fantastycznej precyzacji, o co chodzi w tym objawieniu. On działa, żeby doszło do zaślubin pomiędzy Mesjaszem i Izraelem. I jest to niesamowicie ważny właśnie wymiar obecny w tym tekście. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do tej kwestii zaślubin, która jest tutaj takim niesamowicie ciekawym smaczkiem, to kwestia wyjaśnienia właśnie tej sprawy chrztu i tych ludzi, którzy zaczynają się gromadzić przy Jezusie. Jan stwierdza tak, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli nie zostało mu to dane z nieba. Właśnie Jan jest tylko posłańcem, jest posłany przed nim, jest właśnie jakimś reprezentantem. I co to znaczy? Skoro wszyscy idą do Jezusa, to znaczy, że otrzymał ich Jezus od Ojca. To będzie bardzo też ważny wymiar obecny w Ewangelii Janowej. Że Jezus otrzymuje uczniów od Ojca. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś. Tak Jezus będzie się modlił za uczniów. Więc zobaczmy, Jan mówi jasno. Jezus mi niczego nie kradnie. Ani rytusztu, ani uczniów. Wszystko to otrzymał od Ojca. Wszystko to ma z Jego ręki. Zobaczmy, nie ma absolutnie żadnej tutaj konkurencji.
Ja nie mam żadnych pretensji. Wszystko dzieje się tak, jak miało się wydarzyć. I ten bardzo piękny moment mówiący o zaślubinach. Mające oblubienicę jest oblubieńcem. Zaś przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, bo ratuje się głosem oblubieńca. Więc ta moja radość jest pełna, jakoś do pełni. Trzeba, aby on wzrastał, a ja zaś umniejszał się. I mamy tutaj, możemy powiedzieć, tę rolę Jana, która jest ściśle podporządkowana Jezusowi. Tak jak przyjaciel oblubieńca był podporządkowany oblubieńcowi. Jaka jest ta funkcja? Otóż oblubienica to jest lud Boży. I ta wspólnota, która się gromadziła wokół Jana, ona ma się zmniejszać niejako. A ta wspólnota, która gromadzi się wokół Jezusa, ma się powiększać. To jest, można powiedzieć, jeden tutaj z tych wymiarów obecnych w tym tekście, ale nie jedyny. Także uczniowie Jana, którzy są właśnie tutaj zaangażowani w tę dyskusję, oni muszą niejako zauważyć i stwierdzić, że ich nauczyciel Jan, on nie jest oblubieńcem, on nie jest Mesjaszem. I dlatego on nie może sobie rościć praw do tej wspólnoty, do tego ludu Bożego. Ten lud Boży nie należy do niego. On niejako tylko przygotowywał, aranżował to wielkie wydarzenie. Wszystko właśnie, aby Jezus mógł tę wspólnotę, ten lud Boży poślubić, czyli aby doszło do relacji wiary pomiędzy Jezusem i ludem. Bo te zaślubiny, one się dokonują w wymiarze wiary. I mamy tutaj właśnie taki niezwykły wymiar też tej wypowiedzi, bo już sobie powiedzieliśmy, są to niejako ostatnie słowa Jana przed aresztowaniem. Takie słowa, których Ewangelie synoptyczne nam nie podają, więc są tym bardziej poruszające i ważne. Jan mówi tutaj o radości. Jan mówi o radości, zobaczmy, to się nam bardzo mocno wiąże z rzeczywistością wesela, zaślubin. Bo zaślubiny są wydarzeniem niezmiernie radosnym. Cały kontekst, możemy powiedzieć, wcześniejszego znaku, pierwszego znaku w Kanie, zaślubiny, Jezus daje to nowe wino, które jest symbolem nowej radości. Zobaczmy, Jan już jakby zaczyna uczestniczyć, chociaż on jeszcze jakby jest troszeczkę w innym wymiarze, ma inną rolę, inną funkcję, ale już zaczyna uczestniczyć w tej radości zbawienia, którą przynosi Jezus. I Jan raduje się, tutaj można powiedzieć, są różne aspekty tej radości, i z Jezusa, że jest oblubieńcem, że w końcu się pojawił ten Mesjasz, ten Zbawiciel, ten oczekiwany. I raduje się również z tej swojej własnej pozycji, tej szczególnej pozycji przyjaciela oblubieńca. Tak jak ktoś to podsumował, że Jan cieszy się, że Jezus jest aż oblubieńcem, a Jan cieszy się ze swojej pozycji, że on jest tylko przyjacielem oblubieńca. Zobaczmy, jakie to jest niesamowite. Człowiek, który się cieszy ze swojej sytuacji, z tego miejsca, które otrzymał od Boga, ze swojej tożsamości, ze swojego zadania, nie rości sobie żadnych pretensji do niczego. To jest przykład człowieka w pełni szczęśliwego, błogosławionego, biblijnie zrealizowanego, nic go tam nie gryzie, nie kręci. Człowiek całkowicie oczyszczony przez Boga. Szczęśliwy z tego powodu, kim jest. Moi drodzy, ten Jan Chrzciciel, on jest po prostu jak gwiazda w Nowym Testamencie, jak lampa. Umieć się cieszyć z dobra drugiego i jednocześnie cieszyć się ze swojego własnego miejsca, które Bóg mi dał. Jest to niesamowicie piękny przykład, jednocześnie rzeczywistość trudna. Bo my po brzuchu pierworodnym zawsze myślimy o tym, czego nie mamy. I łatwiej jest nam przychodzić nam myśleć o tym, nie patrzeć na to. To jest bardzo wielka pokusa szatańska, myślę, że nieraz jej doświadczyliśmy. Nie widzieć tego, co ma, co Bóg mi dał, tylko to, czego nie mam. W różnych wymiarach. Nie mam tego, nie mam tego. W wymiarze ludzkim, w wymiarze duchowym. Pod różnym względem. Jest to straszna pokusa. Straszna pokusa, w której właśnie możemy być pozbawiani radości. Radości z tego, kim jesteśmy, co nam Bóg dał. A tutaj ten Jan Chrzciciel z ludzkiego punktu widzenia wszystko traci. Zupełnie wszystko traci. Spada niejako. Wszyscy od niego odchodzą, przechodzą do Jezusa. Za chwilę zostanie uwięziony i ścięty. I jego radość dochodzi do szczytu. To nie jest jakaś wesołokowartość, to nie jest zewnętrzne zadowolenie, ale to jest pełna radość ducha. Człowieka, który odkrył swoje miejsce, który ukochał to, co Bóg mu dał i widzi to jako wielkie dobro. Jest bardzo ciekawe to określenie, to stwierdzenie Jana, że Jezus ma wzrastać. To dotyczy wspólnoty, powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Jest tutaj użyte słowo greckie auxano, auxanein, które, co ciekawe, pojawia nam się w Septuagincie w bardzo ciekawym tekście, a mianowicie, kiedy Bóg zwraca się do pierwszej pary ludzkiej, do Adama i Ewy, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, tak jakby właśnie używa tego słowa grecki tekst Septuaginta, wzrastajcie, mnóżcie się. Mamy od razu tutaj taką oblubieńczą, małżeńską konotację tego określenia. Jakby Jezus ma się mnożyć w tym wymiarze duchowym, czyli ma dawać życie dzięki duchowi, to życie wieczne ludziom. To jest właśnie to pomnażanie się w tym wymiarze duchowym. Zatem dzięki mocy ducha wspólnota Jezusa ma wzrastać i liczebnie, ale jednocześnie też w tym wymiarze duchowym, w świętości. Potem też to słowo nam się odnosi do innych bohaterów i do Noego, też ma się rozmnażać po tej katastrofie potopu. I Abraham również otrzyma to liczne potomstwo. Czyli zobaczmy, wszyscy ci, którzy są jakoś też figurami zapowiedzią Jezusa, oni też niejako są obdarzeni, czy są zaproszeni właśnie do tego pomnażania się. Tutaj oczywiście w tym wymiarze też ludzkim, chodzi i o Adama, i o Noego, i o Abrahama, ale również też i w tym wymiarze duchowym. Także to potomstwo Jezusa ma się pomnażać, a potomstwo Jana ma się zmniejszać. I to już nastąpiło właśnie w tym momencie tworzenia się wspólnoty uczniów wokół Jezusa. To zauważamy. I ta radość, ona ma tutaj bardzo różne, możemy powiedzieć, odniesienia. Ona już wynika z tego, że rozpoczynają się czasy mesjańskie, co Jezus też ogłosił podczas oczyszczenia świątyni w Jerozolimie, jak pamiętamy. I teraz Jan Chrzciciel niejako potwierdza, że rozpoczynają się czasy mesjańskie. Oto przychodzi Mesjasz, który poślubia swój lud. I jest to takim znakiem, zaproszeniem, wyrazem radości przyjaciela, oblubieńca Jan. I teraz właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy ten przyjaciel oblubieńca? Otóż jest to bardzo ciekawa instytucja, która według uczonych badaczy różnych tekstów bardzo starożytnych była obecna już w starożytnym Sumerze i w starożytnej Babilonii. Była taka funkcja, która też była przewidziana na krótki czas, takiego człowieka bardzo zaufanego, który pomagał panu młodemu przygotować całą procedurę ślubną. Czyli to było oczywiście, te małżeństwa były kojarzone. Cała dyskusja pomiędzy rodziną pana młodego a panny młodej. Potem przygotowanie tych całych kontraktów ślubnych. Czyli całej tej ketuby, mohalu, przygotowanie całej ceremonii ślubnej. I co ciekawe, też mamy takie też odniesienia, że nawet, tak też niektórzy uważają, przyjaciel oblubieńca przygotowywał już pana młodego bezpośrednio do samych zaślubin poprzez kąpiel, asystował podczas tej kąpieli. To w przypadku Jana Chrzciciela by się bardzo dobrze zgadzało, bo faktycznie wykąpał Pana Jezusa w wodach Jordanu. A nawet niektórzy uważają, iż ten przyjaciel oblubieńca już miał dokładnie asystować podczas
samej, możemy powiedzieć, tej pierwszej nocy pomiędzy małżonkami. Niektórzy mówią, że nawet miał się on zatroszczyć, co było oczywiście nakazane według prawa żydowskiego, o znalezienie znaku dziewictwa Panny Młodej. Mamy to w księdze powtórzonego prawa, potem ten znak był przekazywany, to ślubne prześcieradło rodzinie Panny Młodej, żeby nikt nie miał pretensji czy jakiegoś żalu, że ta Panna Młoda właśnie przed ślubem nie była dziewicą. Że były to takie przepisy bardzo ważne, oczywiście też nie wszyscy uczeni się z tym zgadzają, niemniej jednak w niektórych pismach żydowskich mamy tego rodzaju odniesienie, że nawet jeżeli na przykład taki Pan Młody by zrezygnował z pomocy tej instytucji przyjaciela oblubieńca, to wtedy, jeżeli coś mu się stało i Panna Młoda nie byłaby w porządku, tak jakby należało tego oczekiwać, nie mógłby mieć do nikogo żalu. Jakby ta instytucja była dosyć ważna, ale uwaga, trwała tylko na ten czas przygotowań, więc zobaczmy, to jest też ciekawe. Jan Chrzciciel się pojawia praktycznie tylko po to, ta jego misja, żeby niejako doprowadzić do tego spotkania Jezusa z ludem Bożym, ze wspólnotą. Oczywiście te zaślubiny według Ewangelii Janowej, one się w pełni dokonują na krzyżu podczas śmierci Jezusa, ale tutaj niejako, kiedy Jezus zaczyna już działać, nauczać i gromadzi się wokół Niego ta wspólnota mesjańska, to już jest, można powiedzieć, to skojarzenie właśnie tego małżeństwa, już niejako przygotowanie tej całej ceremonii ślubnej. Więc była to bardzo taka konkretna funkcja, którą przyjaciel oblubieńca miał właśnie pełnić. I jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa, że przyjaciel oblubieńca nie miał absolutnie żadnego prawa do Panny Młodej. On nie mógł jej poślubić, ten drużba. Absolutnie. Gdyby się coś stało, nawet z Panem Młodym, było to absolutnie zakazane. I jest to, myślę, ważne też dla zrozumienia funkcji Jana Chrzciciela. Nie ma tutaj absolutnie żadnej konkurencji. To jest też, moi drodzy, tutaj bardzo ciekawe połączenie z pierwszym rozdziałem Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o tym sandale, który Jan mówi, że nie jest godzien, żeby zdjąć sandał. W Ewangeliach Synoptycznych mamy liczbę w nogą, mamy sandały, co jest znakiem pokory, uniżenia, no bo to niewolnik, czy nawet uczniowie zdejmowali sandały, byli nogi swojemu nauczycielowi. Natomiast w Ewangelii Jana mamy jeden sandał. To jest bardzo ściśle związane właśnie z rytem lewiratu, czyli tej posiadania prawa do poślubienia owdowiałej żony. I wtedy właśnie ten, kto sobie posiadał to prawo, jak czytamy też, mamy ten kazus księdza Rut, zdejmował ten sandał właśnie z tego, kto tego prawa, komu to prawo odbierał. Więc nas się mówi, nie, ja tego sandała z jego nogi nie zdejmę. Nie jestem godzien tego, bo sobie nie uzurpuję żadnego prawa do tej oblubienicy. Także Jan nie może być absolutnie żadnym rywalem. Gdy ten obraz, taki bardzo, możemy powiedzieć, ludowy, folklorystyczny, pokazujący tego przyjaciela, oblubieńca, on nam pokazuje tak naprawdę niesamowicie ważny walor duchowy tej rzeczywistości. Że Jan Chrzciciel nie jest rywalem wobec Jezusa, absolutnie nie rości sobie praw do zagarnięcia dla siebie ludu izraelskiego i nigdy nie może się zbliżyć do tej oblubienicy, jakim jest lud Boży, i niejako wziąć sobie ten lud na własność. Czyli wtedy, kiedy nawet czytamy tutaj, ja nie jestem Mesjaszem, gdy mówi Jan, to tak jakby chciał powiedzieć, ja nie jestem oblubieńcem. Ja nie jestem tym, do którego ten lud należy, ten Izrael należy. Także też już sobie powiedzieliśmy, że ta funkcja przyjaciela oblubieńca, ona ma taki aspekt czasowy. Tak jak wesele nie trwa wiecznie, nawet jeżeli te wesela trwały długo, tydzień czasu albo nawet i dłużej, to tak samo, i zobaczmy, to przygotowanie do tych zaślubin też nie trwało długo. Także ta funkcja Jana Chrzciciela kończy się. I też tak możemy to odczytać w takim wymiarze prorockim, to, że Jan Chrzciciel oddaje życie, ginie, umiera, to nie dlatego nawet, że zapanował nad nim jakiś Herod, że Bóg zapomniał o Janie Chrzcicielu, że Jan Chrzciciel odniósł porażkę. Nie, zobaczmy, po prostu jego funkcja się skończyła.
wykonał fantastycznie swoje zadanie, rozpoznał wolę Boga wobec Niego, uczynił to jeszcze z wielką radością i Pan pozwolił mu w wielkiej chwale odejść. Oddał swoje życie, niejako też swoją śmiercią męczeńską zapowiedział męczeństwo Jezusa, nawet w tym, ale po wypełnieniu swojego zadania. Ta misja ma kres. I zobaczmy, ta identyfikacja Jezusa z oblubieńcem też nie powinna nas dziwić, nie jest zaskoczeniem, bo cały Stary Testament nam o tym mówi, że Bóg, Jahwe, jest oblubieńcem Izraela. I właśnie Izrael, lud Boży, zostaje poślubiony Bogu. W jaki sposób? W przymierzu. Przymierze, przynajmniej to synajskie, czy potem odnawianie tego przymierza, to są zaślubiny. Dlaczego? Bo lud mówi, Boże, Ty jesteś mój, a Bóg mówi, Izraelu, Ty jesteś mój. Ja jestem Twój, a Ty jesteś mój. Czyli ja jestem Twoja, Ty jesteś mój. To jest rzeczywistość przymierza, tej wymiany, tej wzajemnej przynależności do siebie i to jest rzeczywistość małżeństwa. Więc tutaj te dwa wymiary ściśle się przenikają. I to słowo berit, przymierze, tutaj też oznacza relację małżeńską pomiędzy Bogiem i Jego ludem, że mamy to i w księdze Ozeasza, i u Ezechiela, i u Jeremiasza, jeszcze u Izajasza, i w księgi prorockiej też to interpretują właśnie jak ten moment tych pierwszych zaślubin, jako wyjście Izraela z Egiptu i pójście na pustynię i tam na pustyni jest to przygotowanie do zaślubin. To się dokonało właśnie na Synaju. Ale z czasem zaczęto też poszerzać to spojrzenie, że te zaślubiny, one się dopiero dokonają w czasach eschatologicznych, bo no Izraelici oni widzieli, no niestety, my nieustannie jak ta żona niewierna, cudzołożna, naszego Boga zdradzamy poprzez obce bożki, poprzez niewiarę, to jest zdrada. I dopiero kiedyś na końcu czasów Bóg dokona tego przymierza wiecznego, czyli tych wieczystych zaślubin. I identyfikacja Mesjasza z oblubieńcem to też jest już, to są czasy późne. Jeszcze w samym Starym Testamencie Bóg jest tylko identyfikowany z Mesjaszem, natomiast identyfikacja Mesjasza z oblubieńcem, no to jest Nowy Testament. Nawet zobaczmy, nawet w Ewangeliach Synoptycznych, kiedy Jezus mówi w kontekście postu, kiedy zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Czyli właśnie On jest tym Panem Młodym, On jest oblubieńcem. Nowy Testament nam to bardzo jasno pokazuje. Święty Paweł mówi o tym, że zaślubia Chrystusowi chrześcijan jako niespalaną dziewicę. Zobaczmy, w czasach Pawłowych, zanim powstały Ewangelie, już w ten sposób chrześcijanie tę rzeczywistość odczytywali, czy Apokalipsa Janowa tak samo, gody baranka, koniec czasu. Mamy też różne midrasze żydowskie, komentarze żydowskie, które też mówią o tych zaślubinach pomiędzy Izraelem i Mesjaszem. Ale mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ciekawy element. Mówimy sobie zaślubiny, przygotowanie tej oblubienicy, pomoc. No tak, ale mamy tutaj jeszcze motyw głosu. Głosu oblubieńca. To jest taka precyzacja powodu radości, że przyjaciel oblubieńca cieszy się z powodu głosu oblubieńca, że słyszy, on stoi, słucha, dostanie, to jest taka właśnie postawa gotowości, słucha i cieszy się z powodu, czy cieszy się na głos oblubieńca. I teraz można zadać pytanie, co to znaczy ten głos oblubieńca? Nie wiem, niektórzy tak bardzo naturalistycznie to interpretowali w odniesieniu właśnie do tych zaślubin, no, że ten tam słuchał i pilnował przyjaciel oblubieńca pod namiotem
we państwa młodych, już wszystko tam się dokonało i słysząc właśnie ten głos oblubieńca, który by to potwierdzał, cieszę się, no tak, udało się, już są sobie poślubieni, a więc brawo. No dobrze, ale to jest stworzenie takie bardzo naturalistyczne, natomiast dotyczące tej ludzkiej instytucji przyjaciela oblubieńca, a co miałoby to znaczyć w samej Ewangelii Janowej, właśnie ten głos oblubieńca? Ciekawa sprawa, że ten wyraz grecki phone, głos, myślę, że jest nam bardzo znany, bo z tego wchodzi fonia i fonetyka. Greckie słowo phone nie oznacza tylko i wyłącznie głosu, ale oznacza również doniesienie, relacja, wiadomość, sława. I mamy więcej znaczeń tego słowa. I co ciekawe, na przykład to słowo phone jest użyte w Septuagincie, w Księdze Rodzaju, kiedy Józef otrzymuje właśnie wiadomość, czy nawet do domu faraona dochodzi wiadomość, phone, dochodzi głos, że bracia Józefa przybyli. No, ja myślę, że to też jest używane tak w polskim języku. Słyszy się głosy. Jakieś tam głosy chodzą, że coś takiego czy innego się wydarzyło. I tutaj też może chodzić o rzecz podobną. Co możemy tutaj widzieć? Jezus zaczyna działać, zaczyna gromadzić uczniów i ta wiadomość właśnie dochodzi do uszu Jana Chrzciciela. Oni właśnie przychodzą i mu donoszą niego. Zobacz, ten, o którym dałeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy przychodzą do niego. I to jest też to fone dotyczące oblubieńca. Ta wiadomość, ta nowina, która wskazuje na to, że to, co miało się wydarzyć, już się wydarzy. Jan uszczęśliwiony, ucieszony, jednak się dzieje. Realizuje się to. To, na co czekałam tak długo, to ma właśnie miejsce. I to jest jedna z możliwości, ale jest jeszcze kolejna. I wydaje się, że to najważniejsza w czwartej Ewangelii. A mianowicie to phone, ten głos, to doniesienie, tę wiadomość Jan Chrzciciel otrzymał od samego Ojca. Zobaczmy. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest to bardzo wyraźnie podkreślone. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego, spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Czyli Jan Chrzciciel otrzymał już to fonę, ten głos od samego Boga. To jest też takie niesamowite. Mówiliśmy sobie już o tym w Ewangelii Janowej, że nie ma w Ewangelii Janowej tego momentu chrztu Jezusa w Jordanie. Nie ma tego głosu Ojca bezpośrednio słyszanego czy przez Jezusa, czy też przez zgromadzone ludzi nad Jordanem. Tę funkcję przekazu głosu Ojca pełni Jan Chrzciciel. Jest niesamowicie ważna ta rola i ten wymiar świadectwa, świadectwa Jana. Także tutaj możemy zauważyć, że ten głos odnoszący się do tego oblubieńca, czy głos oblubieńca, zobaczmy, zresztą Bóg jest oblubieńcem. Ojciec i Jezus to jedno. A zatem ten głos, który wskazuje na Jezusa, głos Ojca, mógł być właśnie tym głosem, który doprowadził do szczytu radości osoby Jana Chrzciciela. Także
to... Przecież wcześniej Jan się pytał Jezusa, jak Jezus przyszedł na Jordan, czy Ty jesteś tym, na którego czekamy?
Nie, nie, tutaj troszeczkę Pani inny kontekst podaje. To jest w Ewangeliach synoptycznych. Jest to moment, kiedy Jan Chrzciciel jest już uwięziony i ten tekst posiada zupełnie inną funkcję. Jan już wie, że jego życie się kończy, że niebawem umrze. Natomiast jest mnóstwo uczniów Jana Chrzciciela. I Jan co chce zrobić? Chce, żeby ci uczniowie poszli do Jezusa. I dlatego wysyła ich do Jezusa z zapytaniem po to, żeby oni tę odpowiedź Jezusa usłyszeli. To był taki bardzo sprytny fortel Jana Chrzciciela, który chciał niejako właśnie wypchnąć tych uczniów w kierunku Jezusa. Wiedział, że nie może im nakazać, czy tutaj powiedzieć, czy sam ich przekonać. On chciał, niech oni się spotkają z Jezusem. Niech usłyszą z ust Jezusa. I co słyszą wtedy?
Jezus mówi o znakach mesjańskich, które on czyni. I ci uczniowie, którzy znali Pisma, pewnie też dzięki Janowi o tych Pismach, zapowiedziach mesjańskich słyszeli, mogą się przekonać, że mają tutaj do czynienia z Mesjaszem. Więc ja nie miałam wątpliwości. I to tutaj Ewangelia Janowa nam to bardzo ewidentnie pokazuje, że radość Jana dochodzi do pełni. Jego życie się kończy, on ma się umniejszać, natomiast jego radość dochodzi do pełni, kiedy prawdziwy Mesjasz przychodzi i bierze w posiadanie swój lud. Oczywiście to ważne też, sam Jan słucha tego głosu oblubieńca i to słuchanie jest właśnie tym wymiarem, które zbliża człowieka z tym oblubieńcem. I zbliżył Jana z oblubieńcem, był otwarty na ten głos z nieba, głos Boży. I jednocześnie ci, którzy przychodzą do Jezusa, słuchając Jego słowa, dzięki temu słowu otwierają się na wiarę, a wiara jest właśnie tą relacją, która dokonuje tych duchowych zaślubin pomiędzy człowiekiem i Bogiem. I tutaj mamy już tę końcówkę wypowiedzi. Ta końcówka wypowiedzi znów nam rozgranicza takie dwa poziomy, o których już słyszeliśmy we wcześniejszym tekście. Być może to jest właśnie takie redakcyjne połączenie ewangelisty tej końcówki trzeciego rozdziału z wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącymi Nikodema. Tam mieliśmy podział na te dwie rzeczywistości, na rzeczywistość wiary i niewiary, przyjęcia zbawienia, odrzucenia zbawienia. Kto uwierzył, ten nie podlega sądowi. Kto odrzuca wiarę, kto odrzuca Mesjasza, sam już przyjmuje na siebie niejako wyrok sądowy. Samo tutaj Jan mówi, przychodzący z wysoka jest nad wszystkimi, będący z ziemi, jest ziemi i po ziemsku przemawia. Przychodzący z nieba jest nad wszystkimi. To, co widział i słyszał, to oświadcza. Jego świadectwa nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, uznał, że Bóg jest wiarygodny, którego bowiem Bóg posłał, słowa Boże mówi, bowiem bez miary daje mu ducha. Ojciec lubi syna i wszystko odda w jego ręce. Wierzący w syna ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy, czy nie jest posłuszny synowi, nie ujrzy życia, ale trwa nad nim gniew Boży. Niektórzy próbują te pierwsze słowa odnosić do tych dwóch postaci, Jezusa i Jana Chrzciciela. Jezus miał być tym, który przychodzi z nieba, a Jan Chrzciciel, jako będący Mesjaszem, jest tym, który przychodzi z ziemi. Ale dalszy kontekst wypowiedzi, który nam pokazuje, że ci przychodzący z ziemi nie przyjmują świadectwa Jezusa, raczej nam niweluje taką interpretację. Widać, że ci tak zwani z ziemi są to ci, którzy patrzą na Jezusa jedynie od strony ludzkiej. Już mamy mnóstwo takich przykładów w Ewangeliach, gdzie Jezus jest postrzegany, przecież nie jest to syn Józefa, widząc w nim tylko człowieka. Nie potrafią otworzyć się na to, na co otworzył się Chrzciciel. Więc na ten dar ducha, na głos Ojca, na to o wiele głębsze duchowe spojrzenie wiary na Jezusa, które pozwala w nim rozpoznać Mesjasza. Więc mamy tutaj właśnie te dwa poziomy. Albo przynależysz do tego spojrzenia duchowego, przynależysz do tych, którzy przychodzą z nieba, jesteś pełen ducha i patrzysz na Jezusa według ducha, albo patrzysz na Jezusa tylko od strony ludzkiej. I wtedy niestety nic nie zobaczysz. Wtedy nie zrozumiesz, bo Jezusa po ludzku, tylko ludzkimi kategoriami zrozumieć się nie da, ani przyjąć Jego objawienie. Natomiast ten, kto przyjmuje świadectwo Jezusa, otrzymuje bez miary ducha, którego bowiem posłał Bóg, słowa Boże mówi, bowiem bez miary daje mu ducha. To jest też taka ciekawa gra słów, która może wskazywać, że ten, kto bez miary otrzymuje ducha, to jest po pierwsze Jezus, ten posłany przez Ojca, ale jednocześnie te słowa mogą być odniesione do każdego, kto Jezusa przyjmuje. Też bez miary otrzymuje ducha. Nam potwierdza to, o czym cały czas mówimy, że przyjęcie Słowa Bożego jest uwarunkowane Duchem Świętym. Duch Święty pozwala nam przyjąć Słowo, ale jednocześnie jest ta rzeczywistość zwrotna, że jeżeli otwieramy się na Słowo Jezusa, otwieramy się również na ducha, bez miary. Ten duch dzięki temu słowu jest nam dawany, jest nam komunikowany. Zaczyna się uczestniczyć w tym przepływie między Ojcem i Synem, bo zobaczmy, Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Ta miłość pomiędzy Ojcem i Synem to jest właśnie Duch. A zatem ten, kto przyjmuje Słowo Jezusa, otrzymuje bez miary, czyli bez żadnych ograniczeń tego Ducha i zaczyna niejako uczestniczyć w tej miłości pomiędzy boskimi osobami. Ale jest jeszcze druga możliwość. Można nie przyjąć daru Ducha, można się na Niego zamknąć, można nie przyjąć Słowa Jezusa. Kto nie wierzy i zarazem nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy życia, ale trwa nad nim gniew Boży. Ten gniew Boży jest to taka metafora biblijna, która wiąże się z rzeczywistością czego? Kiedy Bóg się gniewa, nam gniew się kojarzy z nerwami przede wszystkim. Się gniewamy na kogoś, denerwujemy się i się gniewam na kogoś, złoszczę się na kogoś. To absolutnie w Bogu nie ma miejsca. Bóg nie podlega takim stanom, ponieważ jest doskonały. Gniew Boży to jest metafora, jakbyśmy tak przebadali to wyrażenie w Starym Testamencie, jest to niezgoda Boga na zgubę człowieka. Więc taka jest reakcja Boga, kiedy Bóg widzi, że ktoś odrzuca Jego Słowo, Bóg się nie chce z tym pogodzić. To Boga niejako dotyka, nie dlatego, że Bóg jest niedoskonały i podlega jakimś uwarunkowaniom, ale dlatego, że Bóg się z nami złączył, związał dobrowolnie. I nasza nasz brak, nasza zguba go dotyka. I to jest ten gniew Boży, który jest nad tym człowiekiem odrzucającym objawienie. Bóg za wszelką cenę będzie się starał do końca tego człowieka uratować, aby on doszedł do życia. I to na pewno będzie trwało do ostatniego momentu. Ta walka o człowieka to jest właśnie ten obraz tego gniewu Bożego. Ta walka Boga o człowieka, ale jednocześnie pozostawienie też człowiekowi wolności, aby mógł dokonać swojego własnego wyboru, bo tak jak sobie mówimy, Ewangelia Nowa nam to bardzo mocno podkreśla, Bóg chce, żebyśmy Go wybrali, żebyśmy odkryli Go jako miłość, żebyśmy Go odkrywali jako tego, który nas pierwszy umiłował, który oddał nam wszystko, oddał nam swojego Syna i abyśmy Go w sposób wolny wybrali z miłości. I dlatego czeka. Dlatego zgadza się na to, że przez wielu ludzi jest odrzucany. On się ukrywa, aby nikogo nie przymuszać, aby dać całkowitą wolność. I tak podsumowując, zobaczmy te metafory oblubieńcze, o których mówił nam ten dzisiejszy tekst. One dalej będą się pojawiać w Ewangelii Jana, już trochę inaczej, już nie będzie przyjaciela oblubieńca. To była jedyna funkcja i zadanie Jana Chrzciciela, ale zobaczmy, w czwartym rozdziale pojawi nam się nowy motyw. Spotkanie z kobietą przy studni. I kto zna Stary Testament, to doskonale dostrzega w tym miejsce kojarzenia małżeństwa. To małżeństwo do tej pory dotyczyło Jezusa i Izraela. Jego przedstawicielem byli uczniowie, Żydzi i ci, którzy spośród słuchaczy Jezusa uwierzyli w Jezusa, więc też stali się Jego uczniami. Teraz nastąpi krok naprzód. Do tych zaślubin, do tego małżeństwa zostaną również zaproszeni Samarytanie. Lud znienawidzony przez Żydów, to nam pokazuje, że właśnie Jezus przychodzi, aby zjednoczyć się z każdym człowiekiem. Samarytanie, czyli mamy to stopniowe rozszerzanie się o będzie Żydzi, Samarytanie, a potem również i poganie. Też się w pewnym momencie w Ewangelii Janowej pojawia. Cały czas stopniowo ewangelista Jan nas przygotowuje do tych zaślubin, które się dokonają na krzyżu i które dokonują się też w nas dzięki darowi Ducha, dzięki naszej wierze, my odpowiadamy naszą wiarą. Że każdy człowiek wierzący, każdy chrześcijanin na mocy swojego chrztu jest poślubiony Bogu, jest poślubiony Chrystusowi, czyli jest z Nim złączony nierozerwalnym więzem miłości. To jest właśnie ta metafora, ten obraz oblubieńczy, to nam pokazuje. Każdy jest poślubiony Chrystusowi. Czy mężczyzna, czy kobieta, to się właśnie dokonuje tutaj to przymierze miłości dzięki darowi Ducha i dzięki też naszej odpowiedzi wiary. Będziemy sobie więc, moi drodzy, kontynuować nasze spotkania z Ewangelią Janową. Kolejny cykl spotkań na jesieni. Dziś się zatrzymamy na tym trzecim rozdziale. Też bardzo zachęcam do takiej lektury, czy pogłębiania, czy zatrzymywania się na tych fragmentach przeczytanych przez nas, które może najbardziej jakoś do nas osobiście przemawiają. Bo to jest taka bardzo ograniczona lektura, bardzo prosty właśnie przekaz, a nam samym na pewno Pan Bóg będzie jeszcze mówił przez to słowo osobiście o wiele więcej.